bez względu na pogodę śpiewamy tę właśnie piosenkę. Przy telefonie Michał Karnowski, w sieci, w polityce i w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od w polityce, co się dzieje.
No, kampania oczywiście na ostatniej prostej. Jesteśmy dosłownie już chwilę, kawałek, rzut beretem. Tu możemy sobie przypomnieć piękno języka polskiego, ale to jest faktycznie ta ostatnia prosta, kampanijna. No i mamy wyraźny taki wyścig o to, czy uda się zmobilizować wyborców Prawo i Sprawiedliwości, bo w tym wypadku głównym elementem jest rzeczywiście ta mobilizacja. To znaczy, czy ludzie muszą wiedzieć, że wybory się wygrywa przy urnach, w dniu głosowania, a nie w sondażach, więc Prawo i Sprawiedliwość skupia się na uzmysłowianiu Polakom, jak wielka stawka jest tych wyborów i jak krucha też jest ta zmiana, która się w ostatnich 4 latach dokonała, bo no, wystarczy rzeczywiście trochę więcej głosów i jeden poseł więcej w Sejmie dla środowisk opozycyjnych, a to wszystko się może rozsypać. Przy czym rzeczywiście też tutaj jeden argument doszedł, można powiedzieć, bo Włodzimierz Czarzasty, przepraszam, udzielił wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej przedwczoraj, w którym to powiedział, że istnieje coś takiego jak strukturalny gen antypisowski, że wszyscy po stronie opozycji właściwie ten gen w sobie mają, więc tak naprawdę potwierdził, że te różnice między tymi partiami będącymi kiedyś w koalicji europejskiej są jakoś kosmetyczne, są może nawet specjalnie dodawane, są jakimś pudrem. A jak przyjdzie to do czego, to powieka nie drgnie i tę koalicję antypisowską zawiążą. Ja do tego dorzucam jeszcze jeden element, bo wracając do tej debaty wtorkowej w TVP, to uderzyło mnie, jak blisko jest też Konfederacji do opozycji. To mało kto zwraca na to uwagę, ale jak spojrzymy na to programowo, to przecież przedstawiciel Konfederacji, pan Jacek Wilk, zaprezentował właściwie superliberalny program gospodarczy, zaprezentował bardzo bliskiej opozycji spojrzenie na politykę zagraniczną, odrzucając ten specjalny sojusz polsko-amerykański. No i chociażby w kwestii edukacji, tak, to takie postawienie na wybór człowieka, do jakiej szkoły może chodzić, znaczy bon edukacyjny, czyli takie no jeszcze bardziej, można powiedzieć, podzielenie tej edukacji na lepszą i gorszą. I ileś innych elementów pokazuje, że Konfederacja jest rzeczywiście blisko opozycji. I to się składa chyba na tej ostatniej prostej kampanijnej na taki jasny przekaz, że faktycznie wszyscy przeciwko PiS, PiS przeciwko wszystkim, no i albo tak jak wczoraj też mówił Jarosław Kaczyński, Polska plus albo Polska minus. Wydaje mi się, że wyborcy mają w tych ostatnich dniach kampanii wyborczej bardzo jasny obraz między czym a czym wybierają, no i muszą zdecydować.
Patrzę na portal W Polityce i czytam najnowszy sondaż, który został przeprowadzony zresztą przez Radio Z. 42% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 25% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, 13% poparcia dla SLD i 6% poparcia dla Koalicji Polskiej, czyli PSL-u i Ruchu Kukiz 15. Czy potrafisz to przeliczyć na mandaty wyborcze?
No, w tym układzie to jest tak pół na pół, tak, i nerwowo, chociaż wydaje mi się, że jednak jeszcze wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że ten system Donta jednak promuje tego zwycięzcę, a w tym sondażu, który tutaj został wspomniany, Platforma ma 25%, co też jakby spłaszcza nieco wynik pozostałych formacji politycznych, co powoduje, że system Donta działa skuteczniej. Gdyby było tak, że Platforma jest takim raczej jest mocnym wiceliderem i ma na przykład 30 parę procent, to wtedy ten system Donta rzeczywiście nie premiuje zwycięzcy tak mocno. Tutaj ta premia nastąpi, jeżeli te pozostałe partie, które wchodzą do Sejmu poza liderem, są dużo, dużo niższe. Ja generalnie sądzę, że do tej pory nie było żadnego poważnego sondażu, który by kwestionował zwycięstwo, i to nie tylko zwycięstwo takie w tej stawce, ale takie zwycięstwo pozwalające rządzić Prawa i Sprawiedliwości, ale to też właśnie ma taki skutek trochę usypiający. Można sobie wyobrazić, że niektórzy wyborcy uznają, że to już jest załatwione. A to nie jest załatwione, bo to się może ułożyć naprawdę w ten sposób, że opozycji wystarczy głosów, żeby sformułować kontrrząd. Tym bardziej, że podkreślam, moim zdaniem także głos na Konfederację może być głosem na właśnie rząd opozycyjny. Dlatego, że te środowiska według mnie się złożą. To znaczy, jak patrzę na scenę polityczną, to mam poczucie, że wszystko, co poza PiS-em, tak czy inaczej jakoś się z alternatywną ofertę złoży. No ale też pamiętajmy tak zdroworozsądkowo, wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się na gruncie dla opozycji najlepszym, najwygodniejszym, tematycznie takim dla niej pasującym, czy czuła się mocno. Była to opozycja wówczas zjednoczona, była w takim trochę drive'ie, można powiedzieć, brzydko, czyli w pewnym dobrym biegu, tak? Miała poczucie własnej pewności siebie, a kampania Prawa i Sprawiedliwości moim zdaniem była gorsza niż jest ta, którą oceniam lepiej. I wtedy opozycja przegrała. I też sondaże przecież do ostatniej chwili mówiły, że to będzie różnie. Były nawet takie, pamiętamy, Tomasz Lis tam ogłaszał, prawda, game changery, zmiany i sensacje, które miały wskazywać, że opozycja już przegoniła, już idzie do przodu. A jak przyszło do głosowania, to się okazało, że jednak wynik był taki, że dawałby bezpieczne rządy na kolejną kadencję Prawu i Sprawiedliwości. I teraz też tak może być. Natomiast teraz jest już właśnie ten element dla PiS-u niekorzystny, polegający na przekonaniu, że on wygra. Wtedy tego przekonania nie było i to iluś ludzi pociągnęło do urn. Kazało im się zadeklarować, więc trzeba jasno powiedzieć, że ta frekwencja, obecność w dniu głosowania wydaje się to być dla PiS-u kluczowym elementem i na tym ta partia w tych dniach swoją kampanię skupia. Kolejne spoty idą w tym kierunku, kolejne deklaracje liderów i oni zresztą moim zdaniem mówią prawdę. To znaczy każdy musi sobie w sercu odpowiedzieć na pytanie, czy te zmiany 4 lat mu się podobają, a jeżeli tak, to musi mieć świadomość, że one nie są oczywiste, że to nie jest jakby dane. I też myślę, że każdy powinien sobie zadać pytanie, czy opozycja, gdy mówi, że wszystko co dane, czy nic co dane nie będzie zabrane, no mówi prawdę. Ja bym powiedział w ten sposób. Fakt, że opozycja nie chce powiedzieć, kto dał i dlaczego Polacy mają się bać, że będzie zabrane, jest jakimś wskaźnikiem, że to jest mocno pod znakiem zapytania w przypadku rządów pana Schetyny, pana Kosiniaka-Kamysza, pana Czarzastego. Ja myślę, że oni tych programów prorodzinnych nie chcą, nie lubią, mają poczucie, że one są dla nich upokorzeniem. Fakt, że one się udały, są jak najgorszą recenzją skuteczności, profesjonalizmu ich samych, tak? W czasie, gdy rządzili, nie widzieli tego w ogóle na horyzoncie, było to poza ich myśleniem. No a poza tym, nawet jeżeli by się chciało takie programy zatrzymać, przyjmijmy, żeby chcieli, to trzeba jeszcze umieć. A tutaj myślę, że też może być duży problem po prostu z walką z mafiami, z grupami zorganizowanymi. Stosunek środowisk opozycyjnych do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie dobrze nam pokazuje, że tam złodziejstwo nie zawsze jest nazywane złodziejstwem i czasami jest uważane za taki element naturalny, prawda, w przyrodzie. No, łupimy stolicę, bierzemy kamienicę i co w tym złego, tak zdają się zdziwione oczy niektórych polityków pytać.
Patrzę na dziennik Gazetę Prawną, która potwierdza twoje słowa. Dziś na pierwszej stronie publikuje rozmaite rozważania a propos frekwencji. Prawo i Sprawiedliwość sprawdziło, jak liczba głosujących może wpłynąć na wyniki wyborów. Wzięto pod uwagę frekwencję na poziomie 53, 57 i 59%. Wyniki pokazały, że w każdym z badanych przypadków PiS wygrywa, mając odpowiednio 45, 48 i 57% poparcia. Ale opozycja też mobilizuje swój elektorat. Mówi, idźcie na wybory.
No tak, to prawda, że opozycja też tutaj nie jest tak, że ona tę kampanię odpuściła, prawda? Natomiast obiektywnie też rzecz biorąc, ten przekaz opozycji jest niezwykle niespójny, niezwykle taki chybotliwy. Jednak sytuacja, w której pani Klaudia Jachira staje się twarzą kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no jest jakimś dowodem jednak skrajnej amatorszczyzny. Grzegorz Schetyna ją przecież zapowiedział ze sceny, gdy prezentował kandydatów, no niejako sam ją wyciągnął w światło reflektorów i ta pani przyćmiła kompletnie, wydaje mi się, panią Kidawę-Błońską, przyćmiła też Grzegorza Schetynę i to jest chyba prawdziwa też twarz Platformy Obywatelskiej, to znaczy my w tygodniku Sieci piszemy w najnowszym numerze: Grzegorz Schetyna hoduje nowego Palikota. I tak to niestety wygląda, to znaczy wszystko, co zostało powiedziane o tym, że chcą prowadzić inną politykę, że coś zrozumieli, że coś przemyśleli, wydaje mi się, że w zderzeniu z przykładem pani Jachiry okazuje się po prostu kłamstwem. Nic nie zrozumieli, no uznali po prostu, że potrzebują Palikota, tak, że być może błędem było pozbycie się pana Palikota, że taki rodzaj, jak to kiedyś Palikot mówił, prawda, niszczenia fundamentów godnościowych przeciwnika jest po prostu czymś, co jest skuteczne. Ale moim zdaniem tak naprawdę to jest jeszcze głębsze. To znaczy, jakbym pytał, dlaczego ta kampania Platformy tak słabo idzie, to ja odpowiedzi bym szukał w takim obszarze pluralizmu medialnego. Oni nie przemyśleli i w ogóle nie zrozumieli, że są w trochę innej sytuacji, że ten monopol medialny, który pozwalał im organizować całkowicie bezkarnie takie kampanie wzmożeniowo-nagonkowe, takie, prawda, trzydniówki, siedmiodniówki, w których wszystkie absolutnie media, jak na rozkaz, jak na pstryknięcie palców, łomotały wskazany cel, wskazany podmiot, że to się skończyło, to minęło. Prawo i Sprawiedliwość przez tyle lat w opozycji nauczyło się paradoksalnie działać dość nieźle w sytuacji nawet wrogiego świata mediów, tak? Nauczyła się omijać pewne pułapki, nauczyło się budować własne narracje. To wszystko, co czyni politykę demokratyczną skuteczną. A opozycja tego nie umie. No oni, jak zaczynamy rozmawiać i czy pytać, dlaczego im pewne rzeczy nie wychodzą, dlaczego mają takie, a nie inne poparcie, w trzecim zdaniu dochodzą do świata mediów. No i oczywiście po swojemu mówią hejt, propaganda i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o to, że nie wszystko już jest TVN-em i nie wszystko jest już Gazetą Wyborczą. I w tym świecie oni się po prostu potykają o własne nogi. Wydaje mi się, że to też jest taka wskazówka, że to jest formacja, która gdyby rzeczywiście przejęła władzę, to bardzo szybko ten pluralizm zdusi. To też warto pamiętać, że to też nie jest oczywiste i nie jest dane. Te podstawy ekonomiczne mediów niestety nie zostały zmienione. I w świecie reklamy na przykład, dystrybucji, no dalej rządzą przyjaciele pana Palikota i twórcy Partii Nowoczesna i oni pilnują, żeby pieniądze szły tylko tam, gdzie mają iść. Tu tak, jeśli mogę pozwolić, też bardzo państwa proszę, żebyśmy się nie dawali nabierać na to, co Gazeta Wyborcza co chwilę organizuje, czyli teraz na przykład najnowszy odcinek takiego wydawnictwa, dodatku do Gazety Wyborczej, Czarna Księga Rządów PiS, no i tam też znajduje swoje nazwisko, prawda, i zdjęcie jakieś przerażające, no gdybym tak wyglądał rzeczywiście, to tylko przed cukiernicą stawiać, żeby dzieci cukru nie mogły spróbować i nie chciały spróbować, ale i czytam, że jestem jakimś potentatem medialnym, czytam, że Krzysztof Skowroński jest jakimś, prawda, potentatem, że my się tutaj tuczymy, że my się bawimy, że to złote czasy. To pamiętajmy, mówimy o firmach, które przy bardzo szerokiej działalności, ogromnej cytowalności, wielkich też takich zasięgach po prostu są ludziom potrzebne. No, dysponują budżetami często parunastu milionów złotych, łącznie ze wszystkim, papierem, drukiem rocznie. Mówię rocznie. I firma Agora, która niedawno wydała miliard złotych na inwestycje, miliard. Na inwestycje, od tak tryk, prawda, która, ta firma ogłasza, że tu są imperia medialne na prawicy. No to jest jakieś kuriozum. No, słoń utuczony także na reklamach samorządowych, bo tam jest tego bardzo dużo, różnych instytucji publicznych, instytutów, ten słoń próbuje zadeptać mrówkę. I robi to w sposób zakłamany, śmiem twierdzić, bo te wszystkie opisy są po prostu nieprawdziwe. Jest to jakiś dla mnie jednak wyjątkowy przykład cynizmu. A wyszedł taki album w Gazety Wyborczej, taki dodatek specjalny, można osobno kupić, rok 1989. I tam wspomnienia Antoniego Pawlaka o tym, jak się żyło dziennikarzom Gazety Wyborczej w roku 89, gdy mówili Polakom, że trzeba przecierpieć, że trudne czasy, że Popiwek, że Balcerowicz, to wszystko świetne i musimy wytrzymać i bezrobocie to jest naturalne, oczywiste, bieda, no nie ma czasu, tak? Nie ma wyjścia. Otóż dziennikarz Gazety Wyborczej, kolega pana Pawlaka, kupił sobie na przykład wtedy buty, dwie pary butów na Nowym Świecie za wartość, za równowartość pensji jego ojca, prawda? No i miał takie chwile refleksji, że rzeczywiście może trochę wstyd, no ale butów nie oddał i dalej świetnie zarabiali, bo pan Pawlak przyznaje, że super zarabiali. No to jest dla mnie szokujące wyznanie. No jak ludzie, którzy w czasie tak trudnym dla Polaków, prawda, jak się przyznają teraz, kosili nieprawdopodobne pieniądze, mogli jednocześnie wszystkim innym suflować i nakazywać wręcz wytrwanie, przetrwanie, bo ciężkie czasy, bo popiwek. No, myślę, że dzisiaj jest podobnie, że siedząc w tych szklanych pałacach, że siedząc w tych swoich piramidach na ulicy Czerskiej, prawda, wciąż zasilani ogromnymi pieniędzmi, ba, mając nawet akcjonariat państwowy, bo przecież jeden z funduszy powiązanych z PZU ma 15% akcji Agorii, ja nie mam żadnego udziałowca państwowego, no jednocześnie lżą, wyzywają i próbują zadeptać wszystkich, którzy wielkim wysiłkiem tworzą konkurencyjne oferty, czy inne po prostu oferty. Bądźmy na to wrażliwi, bo to tutaj mamy do czynienia z próbą zaszczucia bardzo porządnych ludzi, wielu dziennikarzy.
O czym powiedział Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również miłego dnia życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za zaproszenie mnie do programu.
W sieci, w polityce, w Polsce, w tygodniku w sieci na pierwszej stronie Klaudia Jachira, Grzegorz Schetyna i pan Palikot. Schetyna hoduje nowego Palikota. Tytuł tygodnika w sieci. Na zegarze godzina 7:32, a w dzisiejszym kalendarium jest informacja o tym, że to 3 października 1996 roku Wiesława Szymborska została laureatką literackiej Nagrody Nobla. Posłuchajmy piosenki Nic dwa razy się nie zdarzy. Świat nie jest prosty, często jest labiryntem, po którym trudno się przemieszczać. Robert Zapotoczny, prezes Polski Fundusz Rozwoju, portal Pracownicze Plany Kapitałowe, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry.
No to wejdźmy w ten labirynt, którym są Pracownicze Plany Kapitałowe. Po co one są?
Po to, żebyśmy mieli swoje własne prywatne oszczędności, podobnie jak w innych krajach na świecie, w tych odległych, jak Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, która wprowadziła analogiczny system w ostatnich latach, jak i te bliższe, takie jak Niemcy, Czechy czy kraje, które znajdują się w pozostałej części Unii Europejskiej.
To powiem jak Wojciech Cejrowski, jeżeli chcę mieć prywatne oszczędności, to mogę je albo schować do poduszki, albo zainwestować, albo jeżeli mam zaufanie do banków, to złożyć je w banku. Po co tutaj państwo, po co tutaj ustawa, po co to całe zamieszanie?
Każdy człowiek jest wyjątkowy, pan redaktor Cejrowski również. Niektórzy z nas robią to sami, są w tej decyzji autonomiczni i taką decyzję świadomie podejmują, ale jak ostatnie lata pokazują, często potrzebujemy szturchnięcia. W związku z tym teoretyk ekonomii Richard Thaler otrzymał Nagrodę Nobla za propagowanie ekonomii behawioralnej, która mówi o tym, że przy podejmowaniu decyzji o długoletnim, długotrwałym oszczędzaniu, ktoś musi nas do tego celu nawet nie tyle przekonać, ile szturchnąć, podjąć decyzję za nas, bo oszczędzanie co do zasady jest dobre. A w związku z tym, że są to systemy dobrowolne, możemy z tego się wypisać. Ostatnie lata pokazują, że w systemach oszczędzania wspieranych przez państwo, takich jak pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, co do zasady potrzebne i dobre, oszczędza około kilkuset tysięcy osób, a cały nasz rynek pracy to 16 milionów. Rynek osób zatrudnionych blisko 12 milionów osób. A zatem nie podejmujemy tej decyzji, nic nas do tego celu jakby nie nakłania, odkładamy te decyzje. W związku z tym pracownicze plany kapitałowe.
Mamy pewne doświadczenie, tak? W latach 90., pod koniec lat 90. wprowadzono OFE, była ofensywa, mówiono, jesteś nowoczesny, oszczędzaj, OFE, to są twoje indywidualne oszczędności, będziesz miał emeryturę. Potem, co się stało, ci, co zarządzali OFE, rzeczywiście zaoszczędzili na emerytury, kupili sobie domy, kupili sobie dobre samochody, na końcu OFE całe, nie wiadomo właściwie, co się z tymi pieniędzmi stało na sam koniec, nie wiadomo, kto je, gdzie i do jakiej kieszeni schował, a jakie jest bezpieczeństwo pracowniczych planów kapitałowych, jaka jest różnica między nimi a OFE?
Zasadnicza. OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, które powstały pod koniec lat 90., były zasilane z części podatkowej, z części daniny, którą były składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczywiście decyzja podjęta przez poprzedni rząd i decyzja podjęta, jakby ukonstytuowana przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszej połowie 2015 roku, stwierdziła, że są to środki publiczne, ponieważ stanowią część systemu emerytalnego. nieczytelnego.
Ale czy to nie było systemowe oszustwo?
To było... Trudno nazwać to oszustwem. To była naiwność i niedokończenie reformy emerytalnej. Ja chciałbym panu redaktorowi zwrócić uwagę na coś innego, co nam wszystkim ze z tego spektrum umyka. Pracownicze programy emerytalne. To było coś, co stanowiło również część reformy emerytalnej lat 90., o czym nikt dzisiaj nie pamięta, oprócz tych, którzy w tych pracowniczych programach emerytalnych uczestniczą. Nie ma nikogo spośród ponad 500 000 osób, które oszczędzały w pracowniczych programach emerytalnych dzięki swoim pracodawcom, którzy są niezadowoleni. Te osoby zatrudnione w firmach, które podjęły taki wysiłek, zobowiązanie, założyły, zarejestrowały pracowniczy program emerytalny, mają dziś pieniądze i przechodząc na emeryturę mają tę jesień życia dużo bardziej korzystną. Dlaczego niewiele, bo raptem 1200 takich programów udało się w ostatnich latach zarejestrować? Myśmy zdiagnozowali podstawową przyczynę polegającą na skomplikowaniu z jednej strony rejestracji takiego programu, a z drugiej strony konieczność podjęcia decyzji przez samą osobę, która oszczędza. Musi wypełnić wniosek, musi się z tym gdzieś pofatygować. Nie do końca to rozumie. W związku z tym pracownicze plany kapitałowe uproszczone, ponieważ pracodawca nie ma takich obowiązków, jakie nakładały pracownicze programy emerytalne. Dużo prostsze, obowiązkowe i jednocześnie dobrowolne, ponieważ zezwalają osobom, które zostają do tych programów zapisane, do tych planów zapisane, zezwalają na wypisanie się.
Bo są grupy i zakłady, które po kolei są zapisywane do tego. Teraz to dotyczy tych największych zakładów pracy, które są spółkami Skarbu Państwa.
Nie tylko. Teraz cały proces jest podzielony na 4 fazy. W tej chwili jesteśmy w trakcie fazy, do której przystępują wszyscy zatrudniający powyżej 250 osób. Takich podmiotów na koniec ubiegłego roku było około 4000. Część z tych firm, te, które już zarejestrowały wcześniej pracownicze programy emerytalne i wpłacają odpowiednio wysoką składkę na rzecz swoich pracowników, nie muszą zakładać pracowniczego planu kapitałowego. Mają taką możliwość. Jeżeli natomiast nie mają pracowniczego programu emerytalnego, muszą założyć pracowniczy plan kapitałowy i kontrybuować przynajmniej 1,5% wynagrodzenia swoich pracowników. Pracownicy muszą dołożyć swoją część.
A kiedy następne, mniejsze, kiedy to zejdzie na sam dół?
W pierwszej połowie przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z firmami, które zatrudniają pomiędzy 50 a 249 osób. W następnym półroczu będzie to od 20 do 49 osób. I w pierwszej połowie 2021 roku będziemy mieli do czynienia z firmami zatrudniającymi pomiędzy 1 osobą, a 19 wraz z sektorem finansów publicznych, czyli instytucjami, gdzie płatnikiem wynagrodzenia de facto jest Skarb Państwa.
Ponieważ jesteśmy, ale obciążenie pracodawcy się zwiększa. Pracodawca i pracownik zresztą są obciążeni bardzo dużymi daninami na rzecz państwa. ZUS zabiera dużą część wynagrodzenia. Teraz dodatkowe 2%, to od ziarnka do ziarnka uzbiera się miarka, tak mówi przysłowie, że w którymś momencie ten ciężar będzie zbyt duży dla pracodawcy i te firmy zaczną gorzej funkcjonować. Czy te 2% to nie jest nadmierne, czy to nie jest obciążenie za duże?
Firmy będą miały dostęp do kapitału zgromadzonego w pracowniczych planach kapitałowych poprzez na przykład instrumenty dłużne, poprzez giełdę, poprzez rynek kapitałowy, który będzie zagospodarowywał oszczędności. Jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych i daniny, które na jego rzecz, na jego dobro są przez nas wszystkich wpłacane, to te środki służą na wypłatę bieżących emerytur. Mamy dziś w Polsce około 9 milionów osób, które pobierają wypracowaną wcześniej emeryturę. Dziś na jednego emeryta pracuje około 4 zatrudnionych. W przyszłości osób, które będą utrzymywać każdą osobę na emeryturze, będzie zdecydowanie mniej. W 2040 roku może być to około 2 osób na 1 osobę na emeryturze. Jeśli chodzi o obciążenia, rzeczywiście, te obciążenia i obowiązki po stronie pracodawcy wzrastają. Natomiast rynek pracy w ostatnich latach zmienił się zasadniczo. Dziś pracodawcy nie narzekają tak bardzo na koszty obciążeń, które rzeczywiście nie są niskie, nie są małe. Natomiast koniunktura na rynku w ostatnich latach pozwala na rozwinięcie działalności. Narzekają często na brak właściwych i dostępnych kadr. Pracownicze plany kapitałowe pozwalają pracodawcom nagradzać, premiować tych pracowników, którzy są z nimi dłużej, proponować im wyższą wpłatę po swojej stronie. Ponadto składka po stronie pracodawcy, wpłata, która idzie na dobro pracownika, jest wolna od obciążeń właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli jest bardziej efektywna i dla pracownika, i dla pracodawcy. Faktycznie te 1,5%, czyli ta podstawowa wpłata, to koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy i można powiedzieć, że efektywnie jest to 1,2% budżetu wynagrodzeń.
Ale zawsze o 1% więcej, jak się zatrudnia 250. Dobrze, nie będziemy tego liczyć, bo jest jeszcze jedno ważne pytanie. Nie wiem, czy uda nam się odpowiedzieć w pełni na nie, bo dotyczące, kto zarządza tymi pieniędzmi, gdzie one są potem, gdzie one wędrują?
Tymi pieniędzmi według zasad określonych w ustawie zarządzają instytucje finansowe, które muszą spełniać bardzo ostre wymogi. Muszą mieć 25 milionów kapitału, muszą mieć przynajmniej 3-letnie doświadczenie i wszystkie te wymogi wraz z opłatą na infrastrukturę wykorzystywaną przy pracowniczych planach kapitałowych. Po spełnieniu dokonywany jest wpis do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych i te instytucje można zaobserwować na portalu, który jest częścią spółki.
Znaczy można dowiedzieć się, jakie to są instytucje, kto jest ich prezesem, tak, skąd mają kapitał, tak, i prześledzić, jak ktoś lubi dziennikarstwo śledcze, to może to wszystko prześledzić. A co będzie się działo z pieniędzmi? Gdzie one będą wędrować?
Te pieniądze są zarządzane przez instytucje. Instytucje możemy znaleźć na stronie mojeppk.pl. Te pieniądze są później inwestowane według funduszy zdefiniowanej daty. To są fundusze, które mają przede wszystkim chronić kapitał i jednocześnie dostosowują swoją politykę inwestycyjną do naszego wieku. Mogą inwestować w obligacje, w bony skarbowe, w akcje na giełdzie.
Ale w Polsce czy na świecie?
W większości w Polsce.
A w części na świecie?
Mogą na świecie, ponieważ jesteśmy częścią światowego rynku i Unii Europejskiej i nie możemy ograniczyć inwestowania tylko i wyłącznie do polskiego rynku.
Ale jak czytamy informacje dotyczące giełd, sytuacji na świecie, to te inwestycje, czy sytuacje poszczególnych państw, w końcu Francja, Stany Zjednoczone, inne kraje, kraje zadłużone, mają swoje własne kłopoty, więc rynek niepewny.
Rynek, nic na świecie, poza, jak mawiają teoretycy, podatkami, nie jest pewne. Rynek kapitałowy w Polsce służy wielu kwestiom, ale również pozwala rozwijać przedsiębiorstwa. Firmy, które pozyskują kapitał dzięki giełdzie, mogą się rozwijać, mogą rozszerzać swoją ofertę, mogą rozszerzać profil swojego działania, inwestować na przyszłość. I przede wszystkim rynek kapitałowy to też inwestycje w te sektory i w ten typ działalności, który może przyczyniać się do rozwoju naszej gospodarki. Ponieważ przestaliśmy być krajem, dzięki Bogu, który jest rezerwuarem taniej siły roboczej, musimy się rozwijać, potrzebujemy do tego celu również rozwiniętego rynku kapitałowego.
Powiedział Robert Zapotoczny, prezes Polski Fundusz Rozwoju, portal Pracownicze Plany Kapitałowe. Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi na zegarze godzina 7:46, a dziś jest czwartek, 23 października.